大手。날기다더야大手。也不行。Przyniosłam ci jedzenie.
Dziękuję.
Nie widziałem Niemców. Jak będzie już ciemno, pójdziemy z kryjówki do domu. Mama napaliła w piecu. Nagrzejesz się.
Dziękuję. Dziękuję, bardzo pięknie.
O słowackiej Żydówce, uciekinierce z getta, ukrywającej się w czasie wojny u polskiej rodziny w Końskowoli koło Puław, usłyszałem od regionalisty Aleksandra Lewtaka. Był wrzesień 2012 roku.
Ludzi. Tam ludzie umierali z głodu. No. Była taka Żydówka z Trnawy, słowacka Żydówka. To ciekawa sprawa.
Niezwykłe było miejsce, w którym przez rok się ukrywała.
Wykopali takie ze 2 metry sześcienne dół, pod psią budą. No i mieszkała tam jak do psa jedzenie. No to
po powrocie do Czechosłowacji, po zakończeniu wojny, pisała do swoich wybawicieli list.
Żeby odpisali. A czegoś ci nie odpisali? Panie Olku, mówi.
Niestety ci, którzy ją przechowywali, państwo Maria i Józef Sadurscy, już nie żyją. Dzisiaj o jej historii może opowiedzieć jedynie ich syn, Stanisław, który miał wówczas 7 lat. Losami Margity zainteresowali się również Robert Kuwałek z Państwowego Muzeum na Majdanku oraz dr Jan Chlawinka ze Słowackiej Akademii Nauk, który zajmuje się m.in. słowackimi Żydami przywiezionymi do getta w Końskowoli. Jest początek 2013 roku. Jedziemy do Końskowoli, miejscowości położonej 40 km na północny zachód od Lublina.
Dzień dobry.
Bardzo miło.
Dzień dobry. Proszę bardzo.
To jest nowa posiadłość pana. Mieszkali nad Kurówką tam.
Znaczy tak, kolega przyjechał ze Słowacji. Kolega napisał w ogóle książkę o tych Żydach słowackich, którzy tutaj byli przywiezieni do Końskowoli. No i tutaj dowiedzieliśmy się od kolegi. Czy kolega najpierw rozmawiał z panem?
Że
rodzice i pan przechowywaliście Żydówkę słowacką.
12 miesięcy przeszło. A więc tak, to był rok 43. Naszych Żydów wysiedlono pierw, wypędzono to wszystko na wagony, i pojechali do Sobibórstwa, no. A potem opustoszało to żydowskie te budy, to takie resztki zbierali i do tego jeszcze skądś przywieźli tych Słowacji. I to wszystko razem na razie było. No i Margita przyszła do nas, przecież nie mieli z czego żyć. Ani chleba, kawałek, nic im nie dawali. Przyszła do roboty.
Jak stara była ta Margita?
Jakieś 24, może 25 lat. Tak. Dość przystojna. Ojca nie było. Mama mówi, no dobrze, gospodarstwa była, umiała wszystko robić. Buraki były do pielenia, ziemniaki. Do roboty chodziła w pole. Z mamą razem pomagała.
A to jak przyszła, to jaki był miesiąc?
To był na pewno maj. No i dobra, jeden dzień przyszła, drugi przyszła, ale na trzeci dzień mówi, oj, nie chciałaby tam iść, bo tam brud, bo tam wszy, bo na kupie ich napchali. Ona by tu przespała, no to śpi. Taka komórka była przy oborze, to było ciepło już. W nocy obstawili wszystko. Raus rano. I ta została.
Czyli getto wysiedlono, tak?
Tak. Bo my tam za rzeką, to tam parę chałup tylko było, to się nie interesowali tym już. Do nas nie przychodzili rewidować. No i jak została? No, na pójdzie, bo ona tam była gdzieś we Spostowicach czy gdzieś. No dobra, no, mama mówi. Naszykowała i jedzenia, wszystko, no idź. Idzie mama do stodoły rano, siedzi na słomie i płacze. Gdzie pójdzie? Przyszedł ojciec. On nocował po wsiach, tu, tam, ojca nie było, dzięki temu przeżył. Ojciec był przecież do zabicia. Cały czas w konspiracji, matka, ojciec, to wszystko, jeszcze Żydówka na dodatek. Co z tym robi? Rozkaz był wyprowadzić, zameldować, koniec. Nie, to kula w łeb. No, mama nie pozwoliła. Ojciec też w rozterce, no. No, ale tak było trzeba. Ratować człowieka. Nie patrzył człowiek, czy to Żyd, czy to nie Żyd. Byliśmy Polakami, katolikami, ludźmi. Jak to zrobić? Przecież zaraz by była rozstrzelana. Przecież przyjeżdżali co 10 dni, jak już pozbierali trochę i rozstrzeliwali tam, takie uroczysko jest. I ona by tam się znalazła. Ojciec zrobił taką budę pod do domu. Słomy na to narzucą. To była nasza chałupa.
To, tak.
Tam, gdzie ta stodoła, to była właśnie druga stodoła na podwyższeniu i ona tam siedziała jak ta kupa tych śmieci.
I tu pan na czworakach wchodził tędy, tak?
Oczywiście, ona też.
Jak to wyglądało, jak pan niósł jej jedzenie?
Margita stawiała się tu, jak psu, sięgnęła. A ja szedłem dalej z koszykiem.
Rozglądał się pan, czy ktoś nie patrzy?
Oczywiście, no. Świat był, jaki był.
No co, pan nosił, czy...
Nie, obiad dostawała przeważnie w dzień. Bo tam kolacie to już wieczorem, to już nie było problemu. Ale w dzień to trzeba było uważać. A my byliśmy wyszkoleni jako dzieci, mówię wam. My byliśmy dorośli od małego.
To jest wyjątkowa historia, bo to się rzadko zdarzało, żeby, wiesz, zagranicznych Żydów przechowywać. No to były jednostki z transportów, naprawdę.
Jak ona się dogadywała w ogóle?
Nie, słowacki nie jest, wiesz, językiem, z którym właśnie to jest ciekawa rzecz, że więcej przeżyło czeskich czy słowackich Żydów z tych transportów, niż na przykład niemieckich Żydów, którzy w ogóle nie potrafili się dogadać.
Pojedziemy, tak?
Tak wygląda.
Nie wie pan, czy ona tutaj, jak ich przywieźli, to ona była z rodziną, czy była sama?
Sama nie miała nikogo. Przychodziła czasem tylko do domu, no, nocami wychodziła, bo musiała wychodzić. A jeszcze na dodatek, ja albo siostra na czatach staliśmy, jak się coś ruszyło, bo to godzina policyjna, to się walił w okiennicę i uciekała do dziury. Mieliśmy sąsiadów dobrych i stryjo z drugiej strony, bo to trzy chałupy tylko gospodarstwa. Wiedzieli, no. Stryjo, pamiętam, przyszedł i mówi, co wy robi tam? Wybił nas wszystkich i spalił. A mama mówi, to idź zamelduj, to ty będziesz w porządku. Opuścił uszy. No takie to były czasy. Zima była ciężka. Pierzy nie miała, bo była marzła przecież. To było z pierzy gęsich, to 100 stopni mrozu nie przepuściło.
A jeszcze to gestapo, co przyjeżdżało.
A no, po ojcu tam wpadali coraz. I cholera raz sprzęt.
Links. Czerwono. Dran nochmal. 1, 2, 3, 4.
Mann. Podwórko tam było przecież nieduże. Ten pies szuk, inny syn latał. A Żydówka i nie zainteresował. Jakiś głupi pies. Pan Bóg świecił. Nie wiem. Żyło się w napięciu, to fakt. To było ryzykowne, no, bardzo ryzykowne.
Do historii ukrywania się Margity Lewi w gospodarstwie państwa Sadurskich wrócimy niebawem. Wiedzieliśmy już, w jaki sposób Margita Lewi tam trafiła i jaką otrzymała pomoc. Nadal jednak nie znaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak pojawiła się w Końskowoli i czy był z nią jeszcze ktoś z rodziny. I kolejne pytanie, w jaki sposób Żydzi Słowaccy, a więc i Margita, znaleźli się w Generalnym Gubernatorstwie. Aby to zrozumieć, cofnijmy się w czasie o kilka lat.
Przed II wojną światową na Słowacji mieszkało około 90 tysięcy Żydów. Po zawarciu Układu Monachijskiego jesienią 1938 roku i przyłączeniu do Niemiec regionu sudeckiego, rząd Czechosłowacji zgodził się na utworzenie federacji. Powstało państwo czesko-słowackie, a Słowacja uzyskała autonomię.
Słowacy, a nie czesko-słowacki naród, nie czesko-słowacy!
Premierem został katolicki ksiądz Józef Tiso, antykomunista, człowiek, który nie ukrywał nienawiści do Żydów. Wywodził się z Chlinkowej Słowackiej Partii Ludowej, prawicowego ugrupowania o silnych wpływach katolickich.
Chlinka jest nasz ojciec.
W tym czasie, bez żadnych nacisków ze strony III Rzeszy, przez kilka miesięcy ta właśnie rządząca partia prowadziła politykę antyżydowską. W 1939 roku Słowacja, w wyniku działań politycznych Hitlera zmierzających do ostatecznego zlikwidowania państwa czechosłowackiego, uzyskała niepodległość.
Jeden naród, jedna strona, jeden program, jeden cel, nowe Słowacja.
Dzień po tym wojska niemieckie zajęły Czechy. Prezydentem został wspomniany ksiądz Józef Tiso.
Ja po prezydent Słowenskiej Republiki.
Słowacja w zamian za podpisanie tzw. umowy ochronnej, gwarantującej jej opiekę III Rzeszy, zobowiązała się prowadzić politykę zgodną z interesami Niemiec. Od pierwszych dni uchwalenia niepodległości zaczęły się prześladowania Żydów. Nagonki, pogromy, niszczenie synagog podejmowane były przede wszystkim przez zbrojne ramię Słowackiej Partii Ludowej, tak zwaną Gwardię Chlinkową. We wrześniu 1941 roku wprowadzono na wzór niemieckich ustaw norymberskich tak zwany kodeks żydowski, który pozbawiał Żydów praw obywatelskich i zarządzał konfiskatę ich majątku. Kiedy odebrano im już wszystko, władze słowackie, korzystając z pomocy Niemców, zgodziły się na deportację.
Walten der slowakische Staatspräsident Dr. Tiso und Ministerpräsident Dr. Tuka zu einem Besuch im Führerhauptquartier.
Na prośbę premiera Tuki w Bratysławie w lutym 1942 roku pojawił się niemiecki doradca, mający pomagać Słowakom w kwestii ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Od marca 1942 rozpoczęła się masowa deportacja. Za każdego wywiezionego Żyda rząd słowacki miał płacić III Rzeszy 500 marek. Nazywano to opłatą za przesiedlenie i naukę zawodu. Prezydent Tiso nie zrobił nic, gdy dowiedział się, że Żydzi zamiast do pracy na Ukrainę trafiają do obozów zagłady w Generalnym Gubernatorstwie. Deportacja została wstrzymana dopiero po protestach biskupów słowackich i Watykanu. Nie na długo. Wszczęto ją bowiem ponownie w roku 1944. Prezydent Tiso twierdził, o tym, że żydowski żywioł zagrażał życiu Słowaków, nie trzeba nikogo przekonywać. Wyglądałoby to jeszcze gorzej, gdybyśmy się w czas z nich nie oczyścili. A zrobiliśmy to według Bożego przykazania. Słowaku, zrzuć, pozbądź się swojego szkodnika. Do obozów koncentracyjnych wywieziono ponad 70 tysięcy Żydów. Obozy przeżyło kilkaset osób.
Wracamy do archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku, aby dowiedzieć się, jaką drogą Margita mogła trafić do okupowanej Polski i do Końskowoli.
Cześć.
Cześć.
Powiedz, Jano, jakie masz przemyślenia po tej wczorajszej wyprawie do Końskowoli?
Nie mogłem spać do 3 godziny jutro. To jest coś specjalnie dla mnie. Zajmuję się historią Holokaustu już 10 lat i już dłuższy czas tego nie czułem. No, chciałbym sprawdzić, w jakim transporcie konkretnie dotarła Margita Lewy do dystryktu lubelskiego. My wiemy, które transporty żydowsłowackich z których miejscowości wyjechały. Ale z tych 38 transportów wiemy wyselektować te transporty, w których ewentualnie mogła dotarć do dystryktu lubelskiego.
Czyli musimy wybrać z tych teczek te
tak,
transporty.
Tak. Rosalia, Livia, Alex.
Jedyna Margita na tej liście jest tutaj, ale jest z 1939 roku. Aha. Dlatego na liście z Trnawy jej nie znajdziesz i musisz przeszukać te listy, które są do Puław i do Nałęczowa, które ci tutaj położyłam.
Nie,
bo ta jest za młoda.
Szukam teczki z listą transportową. Sereć Lublin Nałęczow, 22 kwiecień.
Strasznie dużo nazwisk Lewi.
Tak. Patrz. Lewiowa Margita. Ty
urodzona
17 maja 1915 roku. Mieszkała na ulicy Szczefanikowej 40 w mieście Trnawa.
Mamy.
No ja myślę, że to jest ona. Patrz, w transporcie ze Seredzi do Lublina i Nałęczowa, tak, bo tu u nas tutaj napisano jest Lublin, to ja myślę, że to tu na Flugplatz możesz zrobić no selekcję, to jest kwiecień 21.
Mogło być. A mogło być też tak, że ich kierowano do Opola Lubelskiego,
aha,
a część mogli skierować do Końskowoli. Bo to jest wiecznie niedaleko, ze stacji w Nałęczowie to...
Bo w liście transportów ze Słowacji do dystryktu lubelskiego jest napisano Lublin Nałęczów.
Czyli Opole Lubelskie. Opole Lubelskie, aha, Końskowola będzie. No i teraz jeszcze pytanie, co się z rodzicami stało?
Patrz, tu są całe rodziny, a jej tu nie ma nikogo z rodziny. Najlepiej byłoby sprawić metrykę, kto byli rodzice Margity. Tu jest ten pierwszy rodzinny transport.
Czyli to jest ten do Lubartowa. Wróćmy do Końskowoli. Jak wyglądały ostatnie miesiące ukrywania się Margity?
To 44 rok. Gdzieś na wiosnę, jak ojciec poszedł do partyzantów i powiedział, że taka jest sytuacja, mało tam nie dostał. Rodzinę, dzieci, miałeś i tyle czasu, nic nie mówiłeś. Przecież to była kara śmierci. Od razu przyszło dwóch w nocy chłopaków, zabrali od razu, tej samej nocy. To nie były żarty. Strzelali by nas wszystkich razem z Żydówką. No i ona była na Choszczowie, chyba na Dębie, nie wiem tego. Ja miałem 7 lat. Dopiero jak Sowieci weszli, to przyszła do nas w lipcu. Bo już jej nikt nie chciał. Przedtem to było państwo podziemne, które u tego będziesz 2 tygodnie, u tego tydzień. I tak chodziła, nie w jednym miejscu, bo szpic to było zawsze wszędzie. A jak już się to skończyło, to przyszła do nas, bo gdzie się miało podziać.
Spokojnie! No! Wiatra wyspa jej!
Zuchile! Dobry! Pajdzie w tiurmo! Pajdzie! Dawaj! Zabieraj!
No jak ojca aresztowali, to ona już była. Pamiętam, płakałem. Spaliśmy jakoś w stodole. I Margita przyszła, mnie tak przyciskała. I w choleru z nimi jeszcze, mówię, a w choleru tych bolszewików. Dopiero ojciec przyszedł, już go nie ma. Ledwo uciekł z Majdanka.
To siedział po wojnie na Majdanku jeszcze?
No, 2 tygodnie tylko weszł, NKWD jego raz. Markuszowie byliśmy u ciotki. Nas stąd od Wisły wysiedlono, bo to był front. To jeszcze tam była z nami pół roku prawie.
Ona później gdzieś do Warszawy, do Lublina się zgłosiła?
A to powstał taki w Lublinie punkt repatriacyjny i ona jak już to nastuplenie poszło na Wisłę, to ona już odeszła z drugim Żydkiem jakimś. Zima była, mnóstwo cholera, to był koniec stycznia. I pomaszerowali na piechotę oczywiście, bo jaka była komunikacja. Tam do tego punktu, no i dotarła. Potem do Słowacji.
Pamięta pan, jak pierwszy list przyszedł do was?
Parę tych listów było, ale myśmy nie odpisywali, nie interesowali się, bo Czechosłowacja jeszcze nie była całkiem skomunizowana, jeszcze Beneš tam rządził. Kochani rodzice zawsze było napisane. Gdyby nie ten komunizm piekielny stalinowski, to byśmy kontakty utrzymywali na pewno, ale było strach. No złapiał taki list i pożądał się służbę imperialistom. Ja wiedział przecież, co nie robili. A później też mi machnęli ręko na to wszystko.
Parę lat temu pan opowiadał już o tym, że Żydówka się u was ukrywała, czy dopiero teraz pan zaczął o tym mówić?
Teraz, bo z Warszawy tym się interesuję. To jest fundacja Pamięć, która trwa.
Ja znam tą fundację, bo oni stawiają rzeczywiście pomniki na miejscach egzekucji.
Ja mu tu to wszystko zeznałem, to pisał ze 2 godziny. Podobno dotarł aż do Janowaszyn, do Jerozolimy. I on do mnie dzwonił, że wszystko się zgadza, co ja mówiłem. Ona zeznawała w Janowaszyn. To, co tu wszystko podałem, tak jak wam, jej siostra przeżyła Oświęcim i jeszcze prawdopodobnie żyje. Nie wiadomo, gdzie ona żyje. No.
Dzień dobry, Robert Kuwałek z tej strony, z Muzeum na Majdanku. Dzwonię do pana w takiej sprawie. Wczoraj byłem tutaj ze znajomymi w Końskowoli i wiemy, że ma pan tam kontakt z panem Stanisławem
Sadurskim.
Którego rodzina przechowywała tą słowacką Żydówkę. I deportowana została pod koniec kwietnia 1942 roku z Trnawy do... No tam jest stacja docelowa na Łęczów. Ja przypuszczam, że część tych ludzi, którzy tam przywieźli do Jęczowa, to pognano do Opola, część pognano do Końskowoli. I ona w ten sposób znalazła się w Końskowoli. Co jest ciekawe, że ona na liście transportowej figuruje jako mężatka. Ale nie ma w ogóle informacji o mężu, nie ma informacji o żadnej rodzinie, bo ona została przywieziona sama tam. Pan Stanisław powiedział, że pan znalazł jakąś informację, że ona składała w Yad Vashem relacje po wojnie. A jej siostra.
Od Zbigniewa Nizińskiego uzyskaliśmy wiele bardzo cennych nowych informacji.
Ślub wzięła 27 lipca 1939 roku. Jej mężem był Aladar Lewi z Trnawy. A panieńskie jej nazwisko to była Warsowa. Wars. Urodziła się w Buczanach. I teraz jest problem. Nie ma jej relacji prawdopodobnie w Yad Vashem. Relacja jest siostry. Bo to, co pan Niziński tutaj znalazł, ustalił przez kogoś zupełnie w innej sprawie się zwracał, a przy okazji wyszła sprawa Margity. Pan Niziński uruchomił swoje znajomości w Yad Vashem. W międzyczasie się spotkał z panem Sadurskim i rozmawiał z nim na ten temat. Natomiast tam była kwestia taka, że ten jego znajomy z Yad Vashem znalazł relacje właśnie tej siostry Margity. No oni się bardzo mocno zainteresowali całą historią w Yad Vashem i otworzyli procedurę, żeby nadać Sadurskiemu tytuł sprawiedliwego. Nie, także on nawet nie wie o tym, ale to trwa. Z tym, że powiedział mi pan Niziński, że od 3 miesięcy on sam nie ma żadnej odpowiedzi z Yad Vashem, a ja wiem, że te procedury trwają. Problem jest też taki, że z tego, co się dowiedział na Słowacji, że Margita wyjechała ze Słowacji, teraz jest pytanie, czy wyszła po raz drugi za mąż, bo być może zmieniła w Izraelu nazwisko. I bardzo ciekawa rzecz. Wcale nie jest powiedziane, że zmarła w Izraelu. Bo oni przypuszczają na Słowacji, że ona wróciła z tego Izraela i że zmarła na Słowacji. Teraz musimy poszukać tych warsów, gdzie oni mogliby trafić. Nie ma. Inaczej to zrobimy. Bo coś mi się wydaje, że to też nie Wars, tylko będzie Weiss.
Sprawdź Buczany, bo wiesz, Stefanikowa w Trnawie to nie jest gospodarstwo, ale Buczany to jest wieś i we wsi, jak oni mieszkali, to tam ona nauczyła się...
Robu. Słuchajcie, Weiss, Ludwik Eliezer.
No, Buczany.
Syn Jakowa i Miriam, urodzony w 1885 roku. To mógł być jej ojciec, ale urodzony w Trakowicach koło Nitry. Żonaty z Frumą Franciszką. Mieszkali w Buczanach.
urzędnik i zginął w Opolu Lubelskim.
Tak. Czyli wygląda na to, że rodzice ci w Opolu Lubelskim zginęli, tak?
Oni prawdopodobnie...
Jeszcze nie wiemy, czy to są rodzice. Trzeba sprawdzić też relacje na Shoah Foundation. Czekaj, jest tam baza danych.
Visual History Archive Online.
Tutaj.
Uma Franciszka i Weiss Ludwik.
Nie, coś z miejscowością jakby było.
To szukaj Końskowola.
Nie.
Nie ma.
Buczany może, nie? Mhm. Jest jedna relacja pro Buczany. Helena Weinwurm. Patrz. To jest córka od Weissowych z Buczan. Naszliśmy córkę tego Ludwika i Frumi.
Tak?
Patrz, bo ona w Auschwitzu była.
No.
I deportowana z Patronki, to jest drugi taki obóz. Mhm. Koncentracyjny na Słowacji, to jest Bratysława Patronka. Na pewno w jednym z tych pierwszych transportów. Jolana Weissowa, Charlotte Kurzelkowa Sisters.
Margit Lewiowa.
Gdzie?
Masz.
Tutaj. Margit Lewiowa Sisters.
Yes.
W segmencie 91.
Czy dotarliśmy?
No. Musimy sprawdzić, ale pojawia się, że coś jest tutaj.
Udało się. Wiemy już, że siostra Margity nazywa się Helena Weinwurmowa. I jak ustalił pan Zbigniew Niziński z Fundacji Pamięć, która trwa, prawdopodobnie żyje i nadal mieszka na Słowacji. Doktor Chlawinka będzie próbował ją odnaleźć. Może będzie wiedziała coś więcej o losach Margity. W listopadzie 2013 roku jadę na Słowację. Cześć, Jano.
Cześć. Cześć, witam.
Powiedz, Jano, co udało ci się odnaleźć w związku z naszą historią Margity Lewi?
No to jest bardzo ciekawa rzecz, bo pani Helena Weinwurm, siostra od pani Margity Lewi, dała relację Shoah Foundation. I jak wróciłem do Bratysławy, to zaraz ja szukałem jej relacje ewentualnej dla Fundacji Milana Szymeczku, bo oni też nagrywali relacje z ocalalimi ze Słowacji i jest tam kilkaset relacji u nich w archiwum. I powiedział mnie pan z Fundacji, że on tego nazwiska słyszał i że wie, że jest pani Nadziowa, która zna pani Heleny Weinwurm i że pani Helena Weinwurm jeszcze żyje. Teraz jedziemy do miasta Holicz, praktycznie na granicy z Czechami. Jest to 89 km z Bratysławy na zachód. I tam mieszka pani Helena Weinwurm, siostra od Margity Lewi.
Posledná otázka sa týka Ukrajiny. Ukrajinskí poslanci odhlasovali, že nepustia Júliu
Tymošenkovú
na do zahraničia. Je pre Slovensko
pokračujte po ceste 21 kilometrov.
Tej zóny voľného obchodu s Európskou úniou.
My sme vyrastali na dedine. To był wielki dwór.
Dorastaliśmy we wsi Buciany, w bardzo ubogiej rodzinie żydowskiej.
Skromna, chudobna rodzina. Nas było...
Było nas ośmioro. Bo moja mama wyszła za mąż za wdowca, który miał już troje dzieci.
A ona była najstarsza.
Margita była najstarsza. My jako dzieci często pomagaliśmy rodzicom w gospodarstwie.
Ona miała największe studium.
Z całej rodziny najlepsze wykształcenie otrzymała Margita. Uczyła się w Trnawie w szkole handlowej, którą prowadziły siostry zakonne. Była wdzięczna rodzicom, że pozwolili jej się kształcić. Jednocześnie pracowała w hurtowni artykułów spożywczych.
Znana w jednym wielkim obchodzie potrawinami. Była bardzo inteligentna.
Była dobrym, bardzo dobrym człowiekiem. Inteligentna, mądra, zorganizowana, odpowiedzialna.
Dobry człowiek. No ona potem się wydała, ale w którym roku?
Potem wyszła za mąż, ale w którym roku, tego nie pamiętam. Nie mieli dzieci. Jej pierwszy mąż zaginął w czasie wojny.
24
marca 1942 roku ja i starsza o 2 lata siostra zostałyśmy aresztowane. Wywieźli nas do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, w którym byłam 3 lata. Ja i moje 2 siostry. Wszystkie przeżyłyśmy.
Ja miała 6 braci.
Miałam kilku braci. Żaden się nie uratował. Kiedy nas aresztowano, Margita nie mieszkała z nami, lecz w Trnawie razem z mężem. Nie wiem, jak i gdzie ich aresztowali. Czy razem, czy osobno.
Ale wy wiecie, że ona najskór...
Wie pan, że Margita, zanim trafiła do Końskowoli, była w getcie w Opolu Lubelskim?
Ona tam była...
Razem z moimi rodzicami i najmłodszym bratem. Byli zabrani 3 miesiące po nas. Przebywała tam ze 4 miesiące. Ze strażnikiem, SS-manem, wychodziła poza teren getta do miasta, po zakupy. Pewnego razu SS-man ostrzegł ją, że następnego dnia wszystkich Żydów wywiozą do Oświęcimia. I zagazują.
Ale ty, kiedy chcesz,
a my jeśli ona chce ocaleć, to ja on pozwoli jej uciec.
Ona weszła do jednego
wtedy Margita kanała. Weszła do rowu i szła nim wzdłuż to ja drogi. Ale to już jak długo? Tego nie wiem.
A szła tym kanałem, szła, aż poczuła głosy.
W pewnym momencie usłyszała ludzkie głosy. Zobaczyła, że niedaleko są zabudowania i jacyś ludzie. Wyszła z rowu i powiedziała, że jest rumuńską cyganką i szuka pracy w zamian za jedzenie i mieszkanie.
Możesz tu ostać. Można i mówiła, ale...
Nie wiem, jak Margita trafiła do Końskowoli.
To jest... Ten stary dom, który jeszcze stoi, w którym bywali ty Sadurski, a przy tom dome je taka stodola. A tu przy tej stodole bol ukryt w zemi, gdzie sa Margita schovávala.
Przez ponad rok.
Viac ako rok.
Neuverite.
A ten chlapec wtedy od toho domu k tomu ukrytu nosil jej jesť.
Ale to som tiež nevedela, že oni ju museli skrývať.
Nie wiedziałam, że oni ją musieli ukrywać. Myślałam, że ona normalnie pracowała. Niewiarygodne, w jaki sposób ona się uratowała. Nie do wiary, że wyście to wszystko odkryli. Niewiarygodne.
Neuwierzytelne, co człowiek dokaże.
Nie do wiary, co człowiek może przejść. Niewiarygodne. Bardzo mnie zaskoczyło to, że żyje syn tych ludzi, którzy ją uratowali.
Że on żyje. No, a ona potem...
Pewnego razu Margita spotkała człowieka, który potem został jej mężem.
Mężel potem neskorzy.
Był to znakomity krawiec żydowskiego pochodzenia, który szył SS-manom mundury.
A szył pre SS-manom uniformy. A potem, kiedy już było oslobodzenie, tak...
Po zakończeniu wojny zamieszkali w Czechosłowacji, w Trnawie. Stąd pisała listy do państwa Sadurskich. To były listy z podziękowaniami za uratowanie życia. W 1946 roku Margita urodziła syna Eliezera, który teraz mieszka w Izraelu. Jej mąż, Moniek Czanowicz, był polskim Żydem i nie mógł zostać na Słowacji. Wobec tego w 1948 roku zdecydowali się wyjechać do Izraela. Wtedy powstawało to państwo.
Ja telefonuję Každú sobotu s mojou netierkou.
Jestem v kontakte s Turkom Eliezera Čanoviča, syna Margity. Jest bardzo zadowolony, że ta historia Margity się odkrywa, bo bardzo kochał swoją matkę.
On milował swoją mamę.
Eliezer chciałby bardzo poznać człowieka z rodziny, która uratowała jego mamę.
Kwietnia 2015 roku. Siedziba Ośrodka Bramagrodzka, Teatr NN w Lublinie.
Syn prawdopodobnie jej przyjedzie tu. Mam na zaproszeniu, że ten syn będzie nawet jakiś prezent miał mi przynieść.
Nie pan powie o panie, jaki prezent da.
A dla niego wyhaftowała ta Margita. Taką sukienkę mojej siostrze mała była, bo ona jak siedziała u nas, mama ją nauczyła haftować. I potem siostra wyrosła, to dała swojej siostrze ciotecznej i ona do tej pory tam się gdzieś przerzucała. Teraz uprało eleganckie i to ma wyhaftowane. To dla niego będzie wielka rzecz, to jest jego mamy. No to co, idziemy dalej, tak? No proszę bardzo, niech pan prowadzi, bo my nie wiemy gdzie.
To usiądźcie państwo razem. To jest pan Sadurski.
A to pan jest Eliezer, tak?
Eliezer.
Miło mi, Mariusz Kamiński.
Byłem... A, yes.
You are the picture.
Tak, ja byłem u pani Heleny Weinburbowej na Słowacji.
Helena is gone.
Tak?
3 dni temu umarła.
Umarła?
Tak.
Przeżyła Oświęcim.
Okay.
A Margita u nas. Ale mama się modliła. I za siebie i za nas. Rok czasu siedziała pod stodołą.
Oni by chcieli zobaczyć to miejsce, tej stodoły.
Dobra.
Kiedy byście tam pojechali?
Jutro.
Trafią.
Trzeba im wytłumaczyć, jak tam dojechać. Dobra, tak, tak.
Rozpoczynamy naszą uroczystość. Ja się nazywam Ewa Rudnik, jestem dyrektorem Departamentu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Ambasadzie Izraela w Warszawie. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby upamiętnić, żeby złożyć hołd. To byli zwykli ludzie, ale w tej całej swojej zwykłości oni byli naprawdę niezwykli, bo odważyli się na coś, na co nie odważyli się inni ludzie. Zwyczajnie na takich uroczystościach odczytujemy historię tych wspaniałych bohaterów, ale dzisiaj nie musimy tego robić, ponieważ są z nami potomkowie tych, którzy ocaleli. Są również potomkowie tych, którzy ratowali. I wydaje mi się, że oni najpiękniej i najpełniej opowiedzą tę historię.
Serce bije bardzo mocno i nogi drżą. To nie jest rzecz zrozumiała sama w sobie, że w najciemniejszym okresie ludzkości ludzie ryzykowali swoje życie i życie swoich bliskich, by uratować żydowską kobietę, która uciekła z getta. Kobietę, której nie znali. Wszystko, co mama przeżyła w Polsce, zostało w jakiejś gęstej mgle. Mgle, która nigdy się nie podniosła. Zostało zamknięte i przypieczętowane. Urodziłem się w 1946 roku w Czechosłowacji i w roku 1949 moi rodzice wyemigrowali do Izraela. Tam znaleźliśmy się w kibucu, który się nazywał Mishmarot. Mama pracowała jako kucharka, a ojciec jako krawiec. Po pół roku dowiedzieliśmy się, że brat mojego ojca także znajduje się w Izraelu, w mieście Cfac. Moi rodzice opuścili kibuc i przenieśli się do Cfacu razem z bratem. Tam mama pracowała jako przedszkolanka, a ojciec budował nowe szosy, a potem był archiwistą. Dzisiaj jestem dziadkiem 10 wnuków. Moja matka miała szczęście wychowywania 5 wnuków. Umarła w 1994 roku. I nie dowiedzieliśmy się, co przeżyła w Polsce. jak przeżyła i jak po wojnie dotarła do Czechosłowacji. Żadne słowa, żadne podziękowania nie mogą wyrazić tego, co czujemy w naszym sercu do rodziny Sadurskich. Uratowaliście nie tylko naszą matkę, ale także jeszcze 3 pokolenia, które ona stworzyła w swoim życiu. Droga rodzino Sadurskich, staliście się częścią naszego życia i naszej rodziny. I za to wam dziękuję.
Medal i dyplom honorowy przyznany Marii Józefowi Sadurskim odbierze z rąk pani ambasador oraz syna ocalonej, pan Stanisław Sadurski.
Dziękuję. Moje sumienie by mnie nie zgryzło, gdybyśmy ją wydali tak, jak było nakazane. Tak to mam spokój święty. Przeżyliśmy wszyscy, i ona, i my. No i tyle.
To jest mama.
Mama jest.
To jest zdjęcie matki.
To jest moja rodzina.
Następnego dnia syn Margity, Eliezer Cinowicz, wraz z żoną Sarą, przyjechali do Końskowoli.
O, proszę bardzo.
Ja jestem Apolonia, Pola.
Dzień dobry.
A pani ma na imię?
Bokertow.
Cześć.
Sara, Sara, bardzo miło. A jak pani woła do męża?
Eliezer.
Po czesku Ludwiczyk.
O!
Pan Stanisław ze szczegółami opowiedział o historii ukrywania się matki Eliezera. W czasie spotkania również dowiedzieliśmy się, jak rodzinie w Izraelu trudno było odkrywać historię Margity.
Dlaczego mama Margita nie złożyła relacji do Yad Vashem?
Też i oni pytają się o to.
My pytamy.
W okresie komunizmu mama była tak zamknięta w sobie, że nic nam nie opowiadała o tym, jak przeżyła Holokaust. Po obaleniu komunizmu, kiedy zaczęto otwierać archiwa, kiedy ludzie zaczynali opowiadać o tragedii, jaka ich spotkała, mama zaczęła dopiero opowiadać, że ma jakąś siostrę w Czechosłowacji.
Ci, co przeżyli Holokaust, ci, co uciekli z Polski, dziś są rodzicami, dziadkami. Większość z nich nie opowiada o tym, co spotkało ich w czasie wojny. Nie chcą, aby doświadczyły tego ich dzieci i wnuki. Nasza rodzina bardzo zaangażowała się w te poszukiwania. Siostra Helena, kiedy do niej pojechaliśmy, opowiedziała nam, że w czasie wojny Margitę przechowała polska rodzina w Końskowoli. Potem byliśmy w słowackim archiwum historycznym, gdzie odnaleźliśmy dokumenty z nazwiskiem polskiej rodziny, u której była ukrywana. Kiedy poznaliśmy nazwisko Sadurski, nasze życie się zmieniło. To było dla nas wielkie przeżycie, że jest rodzina w Polsce, która uratowała naszą mamę, którą chcemy za wszelką cenę odnaleźć i spotkać.
To jest Margita, to jest mój ojciec.
To jest moja córka i to dwie syny.
Dwóch synów.
I to, a banocze le się lachoczelu.
Prawnuczki od córki.
A ile dym się lachoczelu?
Dzieci, tak?
Dzieci.
To jest żena od naszego syna.
To Margita żyła 79 lat. Ja właśnie zawsze miałem kłopot, myślałem, że może nie miała potomstwa i po co to wszystko było.
Okej, no beta. Beta,
beta. Brawo. Ona z takim Żydkiem młodym poszła razem z Markuszowa i do Lublina, do tego punktu. Jeszcze odprowadzimy ją prawie do cukrowni, aż szamowanie, płakanie, no nie, na kolanach, pękanie. Ciotka to zła była. Takie pożegnanie z Żydem, jakby to. A ona to jak siostra była dla mnie.
Margita.
Nie płacz, Stasiu.
Smutno mi. Co teraz będzie?
Nie wiem. Rzadko budzie w porządku.
Będzie mi ciebie brakować.
Dziękuję welni peknie za wszystko. O nieduchu wam napiszę list. Z Bohom, mili Stasiu.
Margita.
Bądźmy może. Do Lublinu je daleko.